jak Kennedy powiedział, że ich bin ein Berliner, jestem Berlińczykiem, to był bardzo silny sygnał strategiczny. Już tłumaczę dlaczego. Nie ma żadnych perspektyw wzrostu, jest zależna od kroplówki. Sektor bankowy upada na Ukrainie, kredyty są niespłacane, nie ma bazy podatkowej, ludzie są albo w wojsku, albo wyemigrowali. Wiesz, to jest coś takiego, że koniec z takimi dyskusjami, jak u cioci na imieniach, będzie dobrze. Będzie dobrze, tu będzie dobrze, Heniu, lubimy się. Nie, poradzisz sobie. I zapewniam cię, że przywrócony zostanie pobór wojskowy i będziemy wydawali dużo więcej niż 4% PKB na wojsko. I rzeczywiście może będziemy wydawali procentowo najwięcej na świecie. A Gomułka się przedstawiał, że lubi, jest ascetyczny, skromny i nie lubi stosunków pozamałżeńskich. No taka prawda, tak, że taka była sztywna komuna, też nie lubi, prawda, jak ktoś ma kochanki. Tak, no takie pitolenie, no.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Biden w Kijowie, potem w Warszawie, wielkie orędzie Putina w Moskwie, wydanie specjalne historii realnej dotyczące tych, no właśnie, czy historycznych wydarzeń. Zanim przejdziemy do rozmowy, to kciuki dla naszych przyjaciół. Kciuk dla Fundacji Zarys, która wysyła pomoc medyczną na Ukrainę całymi ciężarówkami, a my pomagamy. Super. Kciuk dla Biblioteki Cyfrowej Legimi, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy i 10 zł z każdego e-booka i audiobooka idzie dla Zarysu. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. Pozdrawiamy Was, przyjaciele. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Wszystkie szczegóły o super rabatach dla widzów historii realnej pod filmem. A dzisiaj, drodzy Państwo, gościem wydania specjalnego historii realnej jest Jacek Bartosiak, czołowy geopolityk Rzeczypospolitej. Czołem, Jacku.
Cześć, Piotrze, witam serdecznie wszystkich.
Przypominam, że Jacek Bartosiak jest autorem książki Najlepsze miejsce na świecie, która już niedługo będzie w Państwa rękach. Można ją kupować między innymi na stronie internetowej historiarealna.pl, do czego Państwa serdecznie zapraszam. Jacku, jeszcze raz gratuluję Ci książki, która jeszcze nie wyszła, nie jest wydrukowana, a sprzedaje się wspaniale.
Dziękuję. Serdeczne podziękowania dla Państwa i dla Ciebie, Piotrze.
Miło Cię, Jacku, widzieć. Myśmy, drodzy Państwo, z Jackiem, kiedy rozmawialiśmy całkiem niedawno, zapytałem Jacka: Jacku, co Biden powie w Warszawie? Jacek odpowiedział, a potem obiecaliśmy Państwu, że skomentujemy to. No więc cóż, Jacku, dotrzymujemy obietnicy dzisiaj.
Tak. No więc pytanie, cóż Biden powiedział w Warszawie? Tak?
No i co o tym sądzić oczywiście. Jacku, już zadaję Ci pierwsze pytanie, ale jeszcze ostatni, najważniejszy kciuk dla widzów. Dzięki, że jesteście z nami, dzięki, że wspieracie historię realną na Patronite i na YouTubie, a historiarealna.pl to jest nasz sklep internetowy, kubki, koszulki, Redis, Betty, książki, między innymi Jacka Bartosiaka, ale również moje. Jacku, trzy tematy mamy dzisiaj do obgadania, wielkie mowy. Biden w Warszawie, Putin w Moskwie i Biden w Kijowie. Zacznijmy od tego, co jest najbliższe naszemu ciału, czyli Biden w Warszawie, piękna oprawa Arkady Kubickiego, Zamek Królewski, ale wielu komentatorów mówi, że przerost formy nad treścią. Jak Ci się podobało wystąpienie pana prezydenta?
To było w pięknym miejscu. W miejscu, gdzie Zamek Królewski w Warszawie na lewym wyższym brzegu Wisły, co miało ogromne znaczenie dla historii naszego kraju, w gorsecie Wisły, czyli w miejscu, gdzie Wisła się zwęża i płynie dosyć jak na Wisłę, wąską, strugą i wąską doliną. Stąd Warszawa, stąd Zamek Królewski, bo tam było forsowanie Wisły, budowano mosty i tak dalej. Z widokiem na wschód. Patrzył dokładnie na wschód, kierunek na Pragę i na wschód, na szosę brzeską, skąd najczęściej nadchodziły zagrożenia dla istnienia państwa polskiego. Więc miejsce absolutnie symboliczne, już nie mówiąc oczywiście o samym Zamku Królewskim, miejscu kluczowym dla historii Rzeczypospolitej. Więc piękna oprawa, piękny anturaż. Natomiast jak to bywa często, chociaż nie zawsze, przemówienie nie zawierało w sobie żadnego planu strategicznego, jak pokonać Rosję na Ukrainie, jak przywrócić pokój. Ja nie mówię nawet z żalu z perspektywy Polaka, ale moim zdaniem Biden spotka się z dosyć dużą krytyką, jak wróci do Stanów, ze względu na to, że Amerykanie też potrzebują planu strategicznego, jak ma zamiar dalej prowadzić tę kwestię ukraińską z punktu widzenia wydatków państwa amerykańskiego, z punktu widzenia różnych innych rzeczy, które się dzieje, będą działy. Więc Biden się spotka na pewno też z krytyką. Zresztą już to widzę, że się dzieje, że się spotyka. Jeżeli bylibyśmy Niemcami czy Francuzami, ta mowa nic by nie zmieniała, nie przedstawia żadnego planu radzenia sobie z wyzwaniami świata. Gdybyśmy byli Rosjanami, też by to nam nic dużo nie zmieniło. Jeżeli jesteśmy Polakami, moim zdaniem możemy czuć się zawiedzeni, dlatego że nie zaistniały w tym przemówieniu żadne elementy, które na przykład zaistniały w przemówieniu, które symulowanym przemówieniu, które napisaliśmy w Strategy and Future, konkretnie Albert Świdziński wczoraj, czyli co Jarosław Kaczyński powiedziałby w odniesieniu do rozmów Duda-Biden i napisaliśmy takie symulowane przemówienie, Strategy and Future jest dostępne, można kliknąć, nie jest za paywallem. Co jak gdyby chcielibyśmy uzyskać od Amerykanów zarówno w zakresie deklaracji, jak i realnych zdolności. Innymi słowy, na najbardziej ogólnym poziomie zabrakło planu strategicznego, który dałby Polsce chociażby jakiś plan, skoro już jesteśmy z Amerykanami, skoro już chcemy, żeby Ukraina wygrała, to jaki Amerykanie mają plan? Zarówno co do prowadzenia wojny, a nie tylko cykania takiego, prawda, transzami, bo nie bardzo wiadomo, czy za pół roku dalej te transze będą. Czy mają plan odbudowy Ukrainy? Jaka jest nasza rola w tym zakresie? Jakie mamy wojsko przygotowywać? Do czego się szykować? Jaki Biden ma dokładnie plan wobec Chińczyków? I dlaczego o tym mówię z tymi Chińczykami? Dlatego, że zarysowała się w ostatnich dniach potencjalnie nowa inicjatywa chińska, która moim zdaniem miała odpowiadała w jakimś stopniu za to, że Biden zdecydował się odwiedzić Kijów. Bowiem Chińczycy nie tylko byli na konferencji w Monachium i oczywiście robili handshake'i, pięknie się przytulali do Niemców, chcąc spowodować, żeby Niemcy, czyli Europa, nie byli tożsami w postępowaniu wobec Chin i wobec kryzysu na Ukrainie, znaczy wobec kryzysu w relacjach Rosji z Zachodem, czyli wojny na Ukrainie. Oni mówią tu kryzys, stąd moje tak przejęzyczenie, bo Chińczycy nazywają to de facto kryzysem. To też pokazuje, prawda, jak słowa mają znaczenie w tym zakresie, że budują świadomość i jak, że Chińczycy ogłoszą nową inicjatywę pokojową, że Xi Jinping może się zobaczyć z Putinem i na kanwie rocznicy wybuchu wojny, że Chińczycy mogą po pierwsze poprzez dozowanie takiej, a nie innej pomocy Rosjanom, bo to się już ponoć zaczęło, wywiad amerykański, a przynajmniej oficjele amerykańscy zaczynają oskarżać Chiny w tym zakresie, plus plan pokojowy, który przywróciłby jakąś godność Ukrainie i możliwość odbudowy, ale Chińczycy byliby akuszerem tego pokoju, a nie Amerykanie, co spowodowałoby, że Amerykanie po części mogą utracić wpływ, który uzyskali na sytuację w Europie wskutek wojny, no bo takie są fakty. I to moim zdaniem w dużej mierze również zadecydowało o tym, że Biden zawitał w Kijowie. Przy czym, tak jak mówię, nie było żadnych pomysłów strategicznych, jak sobie z tym radzić wszystkim. I to mi brakuje. Zdaje się, że nawet Jarosław Kaczyński. Ja tutaj przyjrzałem, tylko Jarosław Kaczyński skomentował to, że nic nie zostało powiedziane.
Tak, więc już jako mem to chodzi. Jarosław Kaczyński wychodząc został złapany i powiedział, nic nie powiedział. Jak rozumiem, że w tym przypadku udziela zdanie.
Bo wydaje mi się, że jest niestety, to nie działa też na rzecz Amerykanów, ani Ukraińców. Wiesz, że to nie są, jak gdyby to jest poważna rzecz, dlatego że dzisiaj też opublikowaliśmy tekst Strategy and Future pióra Marka Budisza, o tym, na jakim dnie upadku gospodarczego jest Ukraina. My sobie nie zdajemy z tego sprawy, ale Ukraińcy, bo niech się nie mówi o tym, przeżywamy, prawda, Bachmuty, Awdijewki i inne bitwy, ikony, okopy, prawda, ikonki na mapie, podczas gdy Ukraina ma ponad 30% spadku PKB. Zależy, o czym mówimy, czy o elektrociepłowniach, czy elektrowniach, ma czasami nawet i 75% mniej dyspozycji energii elektrycznej ze względu na utratę części Donbasu oraz zniszczenia wywołane rakietami. Nie ma żadnych perspektyw wzrostu, jest zależna od kroplówki. Sektor bankowy upada na Ukrainie, kredyty są niespłacane, nie ma bazy podatkowej, ludzie są albo w wojsku, albo wyemigrowali. Jest głęboki problem oczywiście dalej z korupcją. Generalnie Ukraina żyje tylko i wyłącznie dzięki pomocy międzynarodowej. funkcjonuje. A zatem też płaci wojsku, kupuje amunicję, smary i tak dalej. Problem jest również z zebraniem plonów. Plony są mniejsze niż w zeszłym roku. I będą mniejsze niż w zeszłym roku. Takie są przewidywania tych szefów sektora rolniczego na Ukrainie, czyli że Ukraina sprzeda mniej pszenicy, już abstrahując od konwojowania i przez Morze Czarne i innych rzeczy. A z tego są pieniądze. Bez pieniędzy nie można prowadzić wojny. A zatem należałoby się spodziewać, że Biden, zamiast mówić o wolności i o tych wszystkich, powie trochę o pieniądzach, powie, że będą dawali tyle pieniędzy aż do pełnego zwycięstwa na przykład, bo wydrukują. Powie Polakom, że trzeba przygotować to, tamto, siamto, ja wam to i jakieś konkrety będą, no bo Ukraina jest ścierana w tej wojnie. Amerykanie mają dosyć wygodną pozycję ścierania Rosji czyimiś rękami za niskie kwoty. Dosyć ta wojna nie kosztuje Amerykanów dużo. I należałoby oczekiwać jednak trochę od naszego senior partnera, żeby już abstrahując też od innych rzeczy, o których jeszcze nie zdążyłem powiedzieć, o których mówimy w strategii kluczowej, ale wiem, Piotrze, chcesz mi zadać pytanie, przepraszam.
Nie, chciałbym, wiesz, po prostu tyle jest ciekawych spraw, o których chciałbym poruszyć z tobą. Natomiast myślę, że to potraktujmy jako wystąpienie wstępne. Ja mam do wielu spraw, których powiedziałeś, pytania. Jeszcze bym chciał wrócić do Bidena w Warszawie, bo to wczoraj cała Polska żyła. Wszędzie o tym było głośno. Ja tak myślę sobie, że to przemówienie nie tylko nie miało konkretów, o czym zaraz powiemy, co by mogło mieć, ale też nie miało jakiegoś takiego polotu, wiesz, wypisałem sobie tutaj takie najważniejsze wystąpienia prezydentów amerykańskich, które przeszły do historii. Kennedy w czerwcu 1963 roku w Berlinie powiedział: jestem Berlińczykiem, co przeszło po niemiecku, co przeszło do historii. W 12 czerwca 1989 roku 87 roku, przepraszam, Reagan powiedział: panie Gorbaczow, zniszcz pan ten mur. Nawet to przemówienie Trumpa w 17 roku, pamiętasz, wygłoszone na placu przy pomniku powstańców warszawskich, miało jakiś taki, wiesz, polot i było tam dużo ciekawych takich stwierdzeń, które się mogły spodobać, a tutaj taka trochę mowa trawa, prawda?
Mi się nie podobało, ale to już chyba społeczeństwo polskie, które jest zdolne do gwałtownych zmian emocjonalnych, najpierw się strasznie podnieciło Kijowem, później się jeszcze bardziej podnieciło tym, że będzie Biden i w ogóle jacy jesteśmy ważni, a teraz wszyscy krytykują, więc ja nie chciałbym już ten chór emocjonalnych krytykaczy. Ja bym chciał po prostu usłyszeć o planie strategicznym Bidena. Dlaczego? Dlatego, że akurat wspomniałeś Kennedy'ego. Jak Kennedy powiedział, że ich bin ein Berliner, jestem Berlińczykiem, to był bardzo silny sygnał strategiczny. I już tłumaczę dlaczego. Otóż chodziło o to, że RFN był wówczas państwem frontowym NATO. Niedawno jeszcze był Wehrmachtem, prawda, a nie Bundeswehrą. Jeszcze niedawno strzelał do Amerykanów. To 18 lat minęło dosłownie. A teraz musiał się konfrontować z potęgą Związku Sowieckiego na łabie, podzielonym państwie niemieckim. I chodziło o to, żeby Niemcy nie prowadzili oddzielnej polityki zagranicznej, żeby nie mieli pomysłów na akomodację ze Sowietami. I Amerykanin powiedział, że jestem jak zakładnik, moi żołnierze, kilkaset tysięcy żołnierzy amerykańskich nie stacjonowało tam po prostu, żeby ładnie wyglądać, tylko żeby umierać. Umierać od pierwszego dnia wojny, jak zakładnik, tak jak Bolesław Chrobry musiał do Ottona wysłać, zdaje się, swojego syna, czy jakoś tak to było, jako zakładnika, to tak samo wojska amerykańskie były zakładnikiem tego, żeby RFN nie zmienił polityki zagranicznej swojej. I dlatego była wysunięta obrona na rubieży. I dlatego musiał to zrobić Kennedy. Dla własnych interesów, dla właściwej równowagi w Europie, dla interesów amerykańskich. No i wypadałoby, żeby Biden przedstawił również plan strategiczny, który co najmniej wyrówna nam stawkę ryzyka, wyjaśni, jak mają zamiar złamać rosyjskie odstraszanie nuklearne, bo Ukraina nie otrzymuje też pomocy, tylko tak cząstkowo, nie otrzymuje pełnej pomocy wojskowej, dlatego że Rosjanie skutecznie wygrywają kampanię informacyjną, że są mocarstwem nuklearnym i że użyją broni jądrowej, jeżeli będzie eskalacja nierówna, tak, że szczeble zostaną przeskoczone. W związku z tym izolują Ukrainę, izolują pole walki skutecznie i odstraszają tak naprawdę państwa Zachodu od pomocy takiej, która spowodowałaby, że Ukraina wygra tę wojnę, a Ukraina ma wystarczające wojsko, w sensie liczby, żeby wygrać tę wojnę, jeżeli dostałaby stosowną pomoc. No i z tego powodu chciałbym usłyszeć od Bidena, jak ma zamiar to złamać, powiedzieć, że nie boją się. Skoro Putin z kolei w swoim przemówieniu który mnie zapytałeś, ogłosił, że rezygnują z NewStart, a zatem nie obowiązuje reżim ograniczenia zbrojeń, ani reżim równowagi strategicznej. Tak? I Putin wypowiada go, bo wojna na Ukrainie zmieniła.
Trzeba powiedzieć, że wstrzymuje.
No tak, tak. Ale wcześniej też mówili akolici Putina, że nie obowiązuje już system równowagi i zbrojeń ustalonych w ostatnich 30 i w ogóle więcej latach. No to dlaczego Amerykanie nie deklarują tego, że na przykład będą pokazywać zdolności nuklearne na terytorium Polski, w okolicach? Dlaczego nie rozmawiają z nami o tym? Dlaczego nie wyrównują stawki ryzyka? Dlaczego nie robią czegoś takiego? No oczywiście Biden opowiadał, dlaczego na przykład nie decydują się na wysłanie ogromnej ilości wojsk do państw bałtyckich. Tak? Biden oczywiście opowiadał, że wolność, że atak na... No ale czyny, tzn. intencje mogą się zmienić w ciągu jednej doby. Zdolności mają znaczenie. Tak? I Amerykanie nie mogą być tacy... I albo spowodujemy, że Amerykanie będą w wielkiej liczbie w Polsce i będą umierać od pierwszego dnia i to nam wyrówna stawkę ryzyka i dalej będziemy pomagać w związku z tym Ukrainie, albo wreszcie musimy zrozumieć, że czas na budowę własnych zdolności pełnych i wówczas nie musimy tak bardzo polegać na polityce amerykańskiej i używać wtedy tylko NATO i Amerykanów jako tarczy, ale miecz musimy wykuć sobie sami. Czyli NATO, gwarancja, artykuł 5, rozgrywamy pięknie, cynicznie na własną rzecz jako tarczę, tak, żeby Rosjanie na przykład nie uderzali w Rzeszów Jasionkę, ale miecz do własnej polityki, do wpływania na sytuację na Białorusi, na Ukrainie, w Rosji wykuwamy sami. I to jest absolutnie fundamentalna różnica. Oczywiście nasza klasa polityczna jest ściśnięta paraliżem myślenia, bo jak tak można myśleć w takich kategoriach, bo trzecia RP nie wyprodukowała z siebie przywódców, którzy są w stanie myśleć moim zdaniem takimi horyzontami. I to jest, no i w związku z tym Biden się nie musi dostrajać do tego, tak? Amerykanie na kierunku polskim, na kierunku ukraińskim osiągają właściwie wszystko, co chcą, tak? Bez wielkich konieczności, wielkich zobowiązań. No, czy ty się musisz oświadczać pannie, jak ona po prostu, a nie chcesz brać tego ślubu, a ona do końca, wiesz, nie jest zdecydowana, a ty nie jesteś do końca zdecydowany. No to wiesz, to jest coś w tym stylu, tak? Wiesz, a co innego oczywiście są dyskusje z Niemcami, bo Niemcy są akurat bardzo potrzebni im do tego, żeby zmierzyć się z Chinami w walce o łańcuchy wartości dostaw. Rozmawialiśmy o tym 1000 razy już w twoim programie.
Tak, tak, to prawda. Jacku, ja chciałem tylko ci powiedzieć, bo kiedy ja bym powiedział, jakbym sobie wymarzył takie przemówienie, to bym wyobraził sobie tak, że ono powinno zawierać dwa rodzaje deklaracji. Po pierwsze konkrety dotyczące zbrojeń. Na przykład powinien powiedzieć, że na Ukrainę damy F-16, pociski o zasięgu 300 km i patrioty. A jeżeli chodzi o Polskę, to przerzucamy wojska amerykańskie do Polski. A powiedz mi, jak twoje przemówienie, marzenie by wyglądało? Jakichś konkretów byś się spodziewał?
Konkretów bym się spodziewał w takim sensie, żebym powiedział, że pomoc dla Ukrainy będzie nieograniczona w czasie, aż do pełnego zwycięstwa i w związku z tym ogłaszam, że idzie to i tamto. I wprost bym powiedział, że nie jesteśmy odstraszeni eskalacją nuklearną i demonstrujemy również następujące zdolności w regionie po to, gdyby Rosjanom przyszło do głowy takie głupie pomysły. Również bym demonstrował przerzutem wojsk do państw bałtyckich, tak? Nawet tego szybkiego reagowania i żeby one tam stacjonowały i że będą wojska ukraińskie w państwach bałtyckich i w Polsce w dużej liczbie. No i bym również, tylko już może nie w przemówieniu, tylko w kuluarach z Polakami jednak ustalił podział zadań wojskowych na tym kierunku. Mam całą listę tego, co Polacy mogliby oczekiwać od Amerykanów w tych kuluarowych rozmowach, które się tam toczyły czy nie toczyły. No, w szczególności ważne byłoby, żeby Amerykanie wsparli pomysł otwarcia na Skandynawię, żeby powiedzieli Szwedom i Norwegom, żeby z nami współpracowali wojskowo z pominięciem Niemców. Tak.
Tylko chciałem wrzucić jedną piłeczkę tutaj, bo mam wrażenie, że może jesteśmy, tak słucham ciebie i siebie też, że jesteśmy może niesprawiedliwi. A co ty na to? Może prezydent Biden jest od tego właśnie, żeby opowiadać o demokracji, jedności i tak dalej, tych wszystkich historii, a potem siądą już sobie w podgrupach Polacy, Ukraińcy i Amerykanie i opracują konkrety. Jest mowa o tym olbrzymim nowym pakiecie tam, wiesz, pomocy dla Ukrainy. Może my nie powinniśmy oczekiwać od przywódcy, że będzie mówił konkrety, tylko że właśnie...
Może dlatego oczywiście, wiesz, no wiadomo, jesteśmy w wojnie, jest międzymorze, podmiotowość, wiesz, zwycięstwo kijowskie, no mamy oczywiście rozbuchane oczekiwania. Ty, ja, Polacy, wydaje mi się, że to zgodne też z interesem amerykańskim, żeby tak było. Natomiast na drodze jest wiele przeszkód, no są... te właśnie wszystkie historie związane z wyobrażeniem. I oczywiście możemy mieć ten taki, prawda, bias, tak, to przechylenie, że zależy nam na naszym interesie. Ale wydaje mi się, że Ukraina zasługuje na jasne powiedzenie i otrzymanie pomocy, dlatego że inaczej to wygląda, takie jasne, a nie cykanie po 12 czołgów, Piotrze.
No, czołgi
albo brak samolotów, albo brak samolotów załogowych. Dlatego, że Ukraińcy wystawiają wojsko, chcą walczyć, są gotowi. Wiesz, zresztą są sondaże, które zapoznawałem się teraz na konferencji przeprowadzonej w społeczeństwie ukraińskim. Oni chcą walczyć do końca. Oni chcą odzyskać Krym i Donbas, nie chcą żadnych rozmów innych. Chcą wejść do Unii, do NATO i społeczeństwo popiera coraz mocniej to. Ja nie wiem, jak Zełenski będzie w stanie sprzedać inne rozwiązanie. Na takie cykanie tej pomocy absolutnie jest kontrproduktywne i wydaje mi się, że moim zdaniem jest to używanie Ukraińców, dlatego że wiesz, oni po prostu własną krwią, oni umierają, Piotrze, i wygląda jakby byli ścierani po to, żeby uzyskać nową równowagę i żeby ta nowa równowaga była uzyskiwana w sposób kontrolowany przez Amerykanów. Tak? No na przykład wolałbym, żebyśmy my się nie znaleźli w takiej sytuacji i należy wymóc na Amerykanach, żeby nas w takiej sytuacji nie postawili, poprzez odpowiednie wstawianie jasnych żądań oraz jasnych... I Amerykanie muszą się z tym zmieścić, wiesz, żeby utrzymać prymat światowy, muszą się w tym zmieścić. Oczywiście wchodzi coś takiego jak gra statusowa, czyli przepiękne rozgrywanie naszych polityków przez amerykańską ambasadę i przez Amerykanów. Ja opisuję to w rozdziale pierwszym książki mojej najnowszej, na czym polega gra statusowa i jak wielkie mocarstwa rozgrywają arenę krajową, polityczną, decydując o tym, czy polityk jest wyniesiony, czy obniżony, dany. I oczywiście tutaj musiałaby być jakaś spójność kierownictwa państwa polskiego w tym zakresie.
No tak, ja pamiętam panią Mosbacher, która robiła to kompletnie bez żadnej ściemy, bez jedwabnych rękawiczek, rozstawiała po kątach polskich polityków. Czułem się trochę wtedy, wiesz, jak obywatel Republiki Bananowej,
mocarstwa
Krakowi, czy innego czegoś takiego.
Mocarstwa tak postępują, ale no...
Ale wiesz, to można robić też delikatnie.
No wiesz, ale rzeczywiście to jest tak, jak na przykład była ta konferencja Shangri-La w Singapurze, jak przyjeżdżał Carter, minister, sekretarz obrony USA, gdy się rozpoczynał pivot, albo późniejsi, ja pamiętam, no to on mówił, jakie zdolności, jakie dyslokacje, co będzie stacjonowało w Singapurze, co on tam chciałby na Filipinach, co w Jokosuce, jakie zdolności, jakie wsparcie i tak dalej. A do nas przyjeżdża i opowiada mowę trawę. Tak? I moim zdaniem jest to brak wymuszenia przez polską klasę polityczną, przez lata oczywiście, odpowiednich nawyków w ambasadzie amerykańskiej i odpowiednich nawyków w amerykańskiej klasie politycznej, że z nami trzeba konkretnie. I są koszty transakcyjne również, jak się jest małym państwem albo średnim państwem Polska, to się też wystawia koszty polityki wielkiemu mocarstwu. Tak? Zawsze są. Tylko problem polega na tym, że Amerykanie najczęściej tych kosztów nie ponoszą.
Oczywiście, my nie wystawiamy kosztów. My wszyscy byli w Polsce podekscytowani, że do nas przyjeżdża. Nie? I wiele osób się zirytowało, że pojechał do Kijowa i w Kijowie było...
Najbardziej to mi, powiem szczerze, najbardziej to mi żal tych Ukraińców jest, dlatego że takie cykanie tej pomocy ich tam muci państwo ukraińskie, a mogłaby Ukraina wygrać. No i oczywiście ja mam tutaj właśnie ten taki przechył, że ja bym chciał, żeby wygrała, w związku z tym bardziej mnie to kłuje i mogę nie być obiektywny, ale Amerykanie mogliby dokończyć tego dzieła, tak? Mogliby, a nie chcą tego zrobić. I tu mi tego zabrakło. Plus wiesz, no generalnie mógłbym całą litanię mieć jeszcze żali. No na przykład jesteśmy na progu modernizacji Wojska Polskiego, oczywiście zależnie jak to w Polsce robimy, Ale musimy się dogadać z Amerykanami na pewne rzeczy, co z artykułem 5, co ze strategią aktywnej obrony, czy nam pozwalają rozbudować zdolności ofensywne, czy pozwalają nam zbudować własny kompleks rozpoznawczo-uderzeniowy, który będzie sięgał do Uralu, tworząc równowagę strachu, czy możemy zrobić to razem z Ukrainą, czy pozwolą nam na jakiś tak quasi sojusz militarny, czy Amerykanie zmienią formułę funkcjonowania NATO po wojnie, czy dadzą gwarancję bezpieczeństwa Ukrainie, czy deal pokojowy będzie taki, że Amerykanie nas też zaprowadzą do tego stołu i będziemy gwarantem. Tu jest tysiące rzeczy do omówienia. Ja już nie słyszałem Bidena. Czytałem teraz też raport Heritage Foundation na temat tego przemówienia. To Amerykanie też na to zwracają uwagę, tak? Ci tacy, którzy są za utrzymaniem prymatu amerykańskiego, że w mowie Bidena zabrakło konkretnych strategicznych założeń. Ja nie widzę żadnego strategicznego planu, jak ma zamiar rozegrać wojnę ukraińską, co jest teorią zwycięstwa na Ukrainie, czyli co miałoby być osiągnięte, żeby uznał, że jest sprawa rozstrzygnięta, zakończona. I to powoduje, że Amerykanie trzymają wszystkie punkty kontrolne, decydują kiedy, co i jak, i mogą wiesz, w każdej chwili powiedzieć, że wystarczy, tak?
No dobrze, Jacku, to
Mówić
teraz.
Ukraińcom, że teraz podpisujcie pokój, bo wiesz, no i co ci Ukraińcy, o których mówiłem, że bez pomocy międzynarodowej finansowej nie są w stanie przetrwać? No i co wtedy oni zrobią? Ja bym bardzo chciał dokładny plan. Wiesz, to jest coś takiego, że koniec z takimi dyskusjami, jak u cioci na imieniach, będzie dobrze. Będzie dobrze, tu będzie dobrze, Heniu, lubimy się. Nie, poradzisz sobie. Wiesz, nie, no fajnie, jesteśmy fajną rodzinką, kochamy się, kurde, zajebiście. Będzie dobrze, nie? Wiesz, to są. Wiesz, no.
To są za poważne sprawy. Zgadzam się z tobą, że to chodzi do tego, będzie dobrze, a Polacy w swojej historii często tak podchodzili, co się kończyło zawsze morzem krwi. Natomiast słuchaj, teraz trochę żeśmy ponarzekali na prezydenta Bidena, a teraz może pora go pochwalić, no bo chyba jednak ten o dzień wcześniejsze wydarzenie, czyli niezapowiedziana wizyta w Kijowie, to było kozackie, tak bym powiedział. I tutaj wrzucę teraz coś ad vocem, znaczy
Nie sądzę, żeby było kozackie.
no właśnie, czy to nie jest trochę tak, że ty mówisz, że Amerykanie mogą w każdej chwili zmusić Ukrainę do pokoju, a może jest odwrotnie, może ta wizyta pokazała, że on i cała Ameryka położyła swój prestiż na stole i że Ameryka wierzy w zwycięstwo Ukrainy, że nie
Może.
inwestowałaby takiego kapitału politycznego jak ta wizyta w przegranego.
Z tym prestiżem w stosunkach międzynarodowych to bym nie przesadzał ogólnie. Amerykanie już się wycofali z Saigonu i z Kabulu i dalej pozostali mocarstwem. Gorzej było z Wietnamem Południowym, tak? Gorzej było z rządem afgańskim, tak? Nie przesadzałbym w związku z tym prestiżem, który tak Polacy kochają, nie wiadomo dlaczego.
A
Wiesz
dlaczego
co?
powiedziałeś, że to nie było kozackie? Nie było to kozackie,
Nie
że pan.
było, dlatego że Sullivan powiedział, że to było, Rosjanom to mówiono o tym, że pojedzie. W związku z tym Rosjanie, żeby nie strzelali do tego pociągu. W związku z tym można uznać, że było to uzgodnione w dużej mierze. Oczywiście
No czekaj, uzgodnione,
zaryzykowali.
czy Amerykanie postawili Rosjan przed faktem dokonanym? Nie strzelajcie, bo wywołacie wojnę.
No dobra, ale wszystko jedno. No. W ten czy inny sposób jest to uzgodnione. Tak. Bo Rosjanie też się boją wojny nuklearnej, gdyby zabili Bidena i oczywiście jest to pewien przemocowa rozmowa, ale no w obie strony, tak? Więc to gdyby no na pewno pokazał siłę, że się z Ameryką należy liczyć, ale to wiemy, to nie jest nic nowego. Rosjanie, gdyby się nie liczyli z Ameryką, Piotrze, gdyby Rosjanie się nie liczyli z Ameryką, z jej siłami zbrojnymi, które są rzeczywiście stabilizatorem, można powiedzieć, to by bombardowali nam lotnisko w Jasionce, na pewno. Bo dzięki temu lotnisku Ukraina jest w wojnie. W związku z tym, gdyby nie było Stanów Zjednoczonych, bo to musimy sobie jasno powiedzieć, no nie krytykujemy w ogóle en bloc, tylko gdyby nie było Stanów Zjednoczonych i ich zdolności wojskowej, to by myślę, żebyśmy byli bombardowani przez Rosjan, tak? Za pomoc Ukrainy. Ale są Amerykanie i Rosjanie się ich boją. I tak samo bali się zabić Bidena w drodze do Kijowa. Ale na pewno było to, na pewno, Sullivan zresztą to mówił, że było to anonsowane, a zatem było uzgodnione.
No tak, ale zobacz, ale trudno będzie Bidenowi po tym, jak pojechał, mówił tam o zwycięstwie, że Zachód i Ameryka powstrzyma Rosję, nie wiem, za 3 miesiące powiedzieć, dobra, to w zasadzie Ukraińcy, kończcie tę wojnę z gniłym, kompromisowym
Nie wiem, a może
pokojem.
właśnie,
Chyba
a
straszna
może
opinia
właśnie.
publiczna w
A
Stanach.
może właśnie chciał swoim wyjazdem wzmocnić pozycję jeszcze Stanów Zjednoczonych w tym soft power też, żeby było łatwiej za miesiąc namówić Zełenskiego na pokój jakiś, tak? Że wspieramy was, ale wiecie. Zwłaszcza, że moim zdaniem za pewną część tej decyzji o wjeździe do Kijowa odpowiadał niepokój że Chińczycy mają swoje propozycje pokojowe i Chińczycy pojadą do Moskwy i może być uruchomiony lend-lease wojskowy i że Niemcy mogą być za tym i Europa może być za tym. To jest grubsza historia niż tylko wojowanie, Ukraińców. To są strukturalne siły w Eurazji, kontynentalna w Eurazji, którą Amerykanie rozgrywają i oczywiście traktują Ukraińców i ich wojowanie jako zasób w tej grze. Natomiast wiesz, gdyby Chińczycy wymusili ten pokój na jakichś warunkach, bo mogliby przymusić Rosjan i zaproponowaliby coś Ukrainie i Ukraińcy mogliby się tego przytrzymać, to i zaprezentowali się światu jako siła spokoju, no to wiesz, no to Amerykanie tracą część wpływów. W związku z tym chyba chodziło też taką jedność emocjonalną, że Ameryka jest z wami, pomaga wam. I ten oczywiście gest ważny, no, można powiedzieć kozacki czy odważny, ale jednak to wzmacnia tak naprawdę Stany Zjednoczone, nie? Oraz wolę Ukraińców do dalszego wojowania, tak? Ale nie wzmacnia Ukrainy, rozumiesz, per se. To znaczy oni raptem nie mają więcej czołgów, samolotów i nie mają więcej mięśni, tylko wzmacnia ich wolę dalszego wojowania, ale wzmacnia znacząco politycznie Amerykę w Eurazji. Rozumiesz?
Mhm. No tak, bo to
politycy są lepsze cwaniaki. I taka moim zdaniem była kalkulacja.
Jacku, tylko zwróć uwagę, przepraszam, czy ci wejdę w słowo, ale to jest trochę taki pokaz siły, bo widziałem i prężenia mięśni, bo widziałem, nie wiem, czy to nie generał Pacek, który z ekspertów dzisiaj rano skomentował to w ten sposób, że Kijów jeszcze do 91 roku był wasz, czyli Moskwy, a teraz jest nasz. Ja to pokazuję trochę, przepraszam, że to porównanie obsikuje swoje terytorium, prawda?
Prawda.
Ja tu jestem, czujesz tu bezpiecznie, to jest część naszej strefy wpływów, bo przecież to toczy się o to, w czyjej strefie wpływów będzie Ukraina.
To prawda, natomiast Amerykanie chcieliby mieć to po zbyt dużej taniości i bez ryzyka eskalacji. To jest obsikiwanie i pokazywanie, natomiast Amerykanie chcą to zrobić on the cheap, po taniości. I niestety to jest istota sprawy.
Chcą co przerzuca koszty na Ukrainę.
Tak, a mogliby włożyć znacznie więcej, żeby Ukraina już teraz wygrała i pomóc. I to samo boję się, że może być z nami. Również już w tej chwili trochę nam powinni bardziej pomagać, moim zdaniem, i wyrównywać stawkę ryzyka, żeby Ruskim nie przyszło do głowy naprawdę użyć tej broni jądrowej. I powinni demonstrować pewne zdolności, tak? Trochę chcą po taniości Amerykanie, no.
No wiesz, że tak działa polityka. Słuchaj, a propos, jeszcze...
Dlatego należy wystawiać koszty. Działa właśnie dlatego, że tak działa, to trzeba wystawiać koszty Amerykanom. A Amerykanie w Polsce dostają absolutnie za frytki to. Tak?
Za frytki, ale wiesz co, mi się jeszcze spodoba jedna rzecz, która powtórzył dokładnie to samo, co powiedział w zeszłym roku podczas swojego pierwszego przemówienia też na zamku, no że jednym ze sposobów, na który Putin chciał złamać Zachód, jest energia i ten szantaż energetyczny. No i Biden powiedział, no ale my Amerykanie pomagamy Europejczykom sobie z tym poradzić, dostarczając nasz własny gaz. No to jest już po prostu kwintesencja tego, że oczywiście wartości, no ale powiedzmy sobie, że Ameryka jest głównym konkurentem Rosji na rynku gazowym, w związku z tym zarabia na tym grube pieniądze, jak pomaga Europejczykom, którzy teraz nie mają gazu z Rosji i będą mieli z Ameryki, nie? To już było piękne.
Zależy nam, żeby amerykański prymat przetrwał, tak? Tylko że Amerykanie muszą trochę więcej włożyć w to, moim zdaniem, mięśni, bo ani Niemcy nie są przekonani, ani ta wojna nie może się rozstrzygnąć pozytywnie. No i generalnie chodzi o nas, o Polskę, o interesy Rzeczypospolitej. Dla jej interesu byłoby dobrze, gdyby Amerykanie włożyli znacznie więcej pieniędzy w Międzymorze, wysiłku w zwycięstwo i wyrównali stawkę ryzyka, żeby mogło powstać Międzymorze i żeby była niepodległa Ukraina, niepodległa Polska. I wymagamy od Amerykanów włożenia znacznie więcej wysiłku w to, a takie cykanie, działanie po taniości może się skończyć, że się nic wiele nie zmieni. Rosjanie tylko przegrają jedną z wielu wojen, które przegrywali, jak wojnę krymską na przykład. Tak? I to jest właśnie ta różnica, o której mówię. To jest właśnie ta różnica.
Jacku, dwa ostatnie pytania. Krótkie o Chiny, no i oczywiście ostatnie danie dzisiejszego naszego spotkania, czyli o dziwaczne orędzie Putina w Moskwie. O Chiny to tylko króciutko, bo potwierdza się to, co mówisz. Ja dzisiaj rano, przygotowując się do naszego programu, znalazłem dwie informacje. Pierwsza, Chińczycy oficjalnie powiedzieli, że Ameryka dolewa ognia takimi akcjami jak te wizyty do konfliktu, zamiast go wygaszać, to go podjudza. I uwaga, Xi Jinping ma się podobno według plotek dyplomatycznych wybrać do Moskwy. Czyli zobacz, tu Biden jedzie do Kijowa, a Xi Jinping się zamierza pojawić w Moskwie. No kurczę, to już jest, wiesz, cios za cios, nie?
Mówię, że wszystko jest rozpięte na osi USA-Chiny i jest to wojna oceanu światowego z kontynentem. W takiej makroskali, tak. I my jesteśmy na kasztelanie wysuniętej, używając słów doktora Dębskiego, szefa Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. I Amerykanie muszą włożyć znacznie więcej, żeby wygrać. I jeszcze muszą przekonać Europejczyków, którzy wcale nie są z nimi, po to, żeby się zmierzyć z Chinami. I jesteśmy absolutnie wokół cyklonu, tak. I dlatego to przemówienie Bidena mnie rozczarowało. A nie jesteśmy już robieni, że to, nie jesteśmy z papieru, już my się już znamy na tym, tak. Biden nie wystarczy trochę błyskotek w Polsce, tylko my już rozumiemy, na czym strategia polega i trochę powinniśmy więcej wymagać. Ja nie mówię o klasie politycznej naszej, bo trudno wymagać, bo jestem coraz bardziej, muszę powiedzieć, rozgoryczony jakością kultury strategicznej państwa polskiego, które mieni się jak paw, że jest takie dumne po prostu z tysiącletniej historii, natomiast absolutnie mamy słabszą orientację na pewno niż Niemcy, nad którymi, nie wiem, mamy poczucie jakiejś przewagi, nie wiadomo z jakiego powodu. I mamy słabszą orientację niż wielu innych, ale taką nawet w kulturze strategicznej. Tak,
tak, ale zwróć uwagę, wiesz kto to rozumie, bo przecież politycy nie rozumieją. Moim zdaniem rozumieją te czytelnicy Strategy and Future i widzowie historii realnej. Oni to czują i rozumieją, a politycy nasi obecnie żyją kwestiami robaków i robią sobie zdjęcia z kotletami. Nie? No to jest ta różnica między...
Znaczy, w tej chwili się decyduje przyszłość pokoleń tutaj ludzi mieszkających na tym kraju, obszarze i w naszych okolicy. Zarówno ich bezpieczeństwa, jak i również no, tego, o czym często mówię, czyli marże, czyli na jakich warunkach pracujemy i żyjemy codziennie, tak, i ile dostajemy za to pieniędzy. I to jest absolutnie obowiązkiem polityków, że mają o to dbać i rozumieć, że o to chodzi. A tak to jesteśmy tylko oczywiście na wietrze. No, szansą jest wielka modernizacja Wojska Polskiego, ale nie możemy tego zrobić jak Republika Bananowa. Ani nie będzie to realna siła, ani nie zbudzi to szacunku, ani nie będzie to instrument polityki zagranicznej państwa, ani nie będzie to epoka bezpieczeństwa wówczas, ani nie zaoszczędzimy pieniędzy, tylko wręcz wydamy i zadłużymy się jeszcze na przyszłe pokolenie.
Słuchaj, to premier, widziałeś dzisiejsze czołówki, że premier powiedział, że Polska będzie wydawała najwięcej na świecie na zbrojenia, nawet więcej niż USA. No przecież to jest komedia. On oczywiście chodzi na, wiesz, to procent PKB, nie? No ale mam wrażenie, że to cyfry, liczby.
Nie wiem, Piotrze, ale
robimy wrażenie.
Może mieć rację. Jeżeli nie wymusimy od Amerykanów, żeby doprowadzili do zwycięstwa Ukrainy w wojnie z Rosją i Ukraina będzie zmuszona do krzywego pokoju oraz będzie tak niewydolna gospodarczo, jak powiedziałem na początku naszego dzisiejszego programu, to Rosjanie będą zwycięzcami tej konfrontacji i zapewniam cię, że wówczas będzie tym bardziej groziła wojna Polsce i zapewniam cię, że przywrócony zostanie pobór wojskowy i będziemy wydawali dużo więcej niż 4% PKB na wojsko i rzeczywiście może będziemy wydawali procentowo najwięcej na świecie. I to jest właśnie brak złapania Amerykanów za gardło i zmuszenia ich w jakiś sposób albo postawienia im warunków, żeby naprawdę pomogli tej Ukrainie, tak? Ja nie mówię, że to jest proste, bo tu mówię, jest gra statusowa, siła polityczna, ale nie wystarczy takie patataj, no po prostu nie wystarczy nam teraz patataj. My musimy stawiać Amerykanom prawdziwe i czasami przez nasze czyny, na przykład przez aktywne uczestniczenie w tym, co się dzieje na Białorusi, przez posiadanie własnych sił specjalnych, wojsk specjalnych, przez lisowczyków naszych, przez uczestniczenie intensywne w różnych rzeczach na wschodzie. Przez wzięcie sprawy w swoje ręce. My musimy na Amerykanów wymuszać pewne ruchy, że muszą opłacać się nam za to, żeby utrzymać swój prymat. Absolutnie jest to poza zdolnościami zrozumienia polskich elit politycznych, które na przykład myśląc, że wojna, no to wojna, no i jest wojna, trzeba ją wygrać, ale co to znaczy? Gdyby nie ma nawet takich dyskusji na ten temat. Za bardzo. A my uczestniczymy, wiemy, bo rozmawiamy z politykami naszymi w Strategy and Future. Chodzimy na debaty, konferencje, na spotkania różnego rodzaju gremiów i widzimy, jak to jest, tak.
No dobrze, a czy w Twojej wypowiedzi, tylko tak zanim przejdziemy do Putina i orędzia, to ostatnia już sprawa, nie ma takiego trochę idealistycznego założenia, no bo mówisz, że musimy Amerykanów tam do czegoś zmusić, złapać ich za gardło, no ale prawda jest taka, że sam użyłeś określenia senior partner w stosunku do Amerykanów, czyli my jesteśmy junior partnerem, no i w polityce jest tak, że mocarstwa trzymają za gardło małe państwa i dyktują, tak, co mają robić, a nie odwrotnie.
To prawda, ale małe państwa i średnie są w stanie wystawiać koszty, żeby bez użycia się do przemocy i wojny wielkie mocarstwa narzucały swoją wolę i muszą za to się opłacać trochę, tak? To, bo przecież po co wojna, tak? Albo zmuszanie nas w inny sposób i robią to, więc kosztuje, tak? A prymat amerykański musi Amerykanów kosztować, bo mają z tego konkretne dochody. I oczywiście, że to jest idealistyczne i żeby była jasność, ja mówię o modelu, bo Strategy and Future zajmuje się modelem, pewną tak, kształtowaniem myślenia o kulturze strategicznej, a mnie się zajmujemy tym maglem polityki, no bo rzeczywiście ten magiel polityki, który jest podrzędny wobec strategii, której z tobą rozmawiam, musi wykonywać to w tym maglu oszustwa, manipulacji, siły, gry statusowej. Ja to bardzo dokładnie opisuję w rozdziale pierwszym książki swojej książki, gdzie opisuję tak zwany amerykański gambit, jaka jest relacja między Stanami, a jaki jest wpływ na polskich polityków Stanów Zjednoczonych. I to jest praktycznie, ja widziałem to, więc my nie jesteśmy dziećmi w Strategy and Future, nie jesteśmy infantylni, ale naszym zadaniem przekazu społecznego jest pokazywanie, jak model wygląda i kierunkowo. A politycy, jako ci robotnicy tych spraw, powinni wiedzieć, jak to wymanipulowywać w codziennych interakcjach, żeby realizować te modele. I oczywiście w praktyce dnia codziennego wygląda to tak, że przewaga statusowa Stanów Zjednoczonych jest tak ogromna, że nie podskoczą. Natomiast dobrze było, żeby chociaż rozumieli, że musi być A, B, C i D, czyli że muszą być na przykład lojalni wobec państwa polskiego, że musi być jakieś kierownictwo państwa polskiego, że muszą być jakieś zasady, tak, że mamy jakieś cele, a nie jesteśmy rzeczywiście tylko Republiką Bananową. To jest absolutnie kluczowe, ale zważywszy na to wszystko, pamiętajmy, że w sumie Amerykanie są naszym głównym sojusznikiem i dzięki nim mamy bezpieczeństwo. W związku z tym jest to bardzo silny lewar. Natomiast nawet w takich warunkach można stawiać koszty i negocjować. Robią to Australijczycy, robią to w Izraelu, robili to Brytyjczycy. No, tak to działa, tak. Wiadomo, że ktoś ma przewagę. Wydaje mi się, że my tego nie rozumiemy.
Tak. Dobrze, Jacku, ostatnia po tej smutnej konstatacji, ostatnia już sprawa, o którą chciałem Cię zapytać, Putin i jego orędzie. Już wspomniałeś o tym największym konkrecie, najważniejszej sprawie, to znaczy wypowiedział ten układ START. Powiedz krótko, co to jest i jakie to może mieć konsekwencje? Znaczy on powiedział dokładnie, że wstrzymuje i odwiesi go, kiedy sytuacja będzie...
No tak, tak samo jak inne traktaty. Generalnie sprowadza się do tego, że to nie ma żadnego znaczenia poza werbalnym, dlatego że i tak Rosjanie łamali ten układ, a on był zresztą niekorzystny dla Polski, więc to jest dobrze akurat. Zwłaszcza gdyby Amerykanie umieli na to odpowiedzieć i zaczęli rozmieszczać pociski średniego zasięgu, właśnie zwiększyli swoje zdolności nuklearne Amerykanie, które mają słabe w Europie, i żeby Amerykanie właśnie rozmieścili pociski rakietowe, które są w stanie bardzo szybko przemieszczać się w kierunku Rosji. I to nawet dobrze, no, powiem tak, dlatego że to, co Amerykanie negocjowali, wynegocjowali, co robił Obama, później co Biden, było niekorzystne dla państwa polskiego. Mówiliśmy o tym, napisaliśmy o tym tekst, też jest, można sobie kliknąć, bo wczoraj zdjęliśmy paywalla na ten tekst, żeby w kontekście tego, co mówił Putin, ludzie mogli sobie się zapoznać z tym, o co chodzi. Też zapraszam na naszą stronę, o co chodzi z tym traktatem New Start. Także to akurat jest wiadomość była dla Amerykanów, bo oni się boją, że mają Chiny, mają Rosję, bo że tu muszą mieć pociski, tam muszą mieć okręty i tak dalej, ale dla nas to jest bardzo dobrze akurat, niech sobie Putin wypowiada to. Tak.
No dobrze, to dodam, że to jest traktat o ograniczeniu zbrojeń strategicznych, czyli chodzi o głowice jądrowe, tak? O to, gdzie je można rozmieszczać, ile ich można mieć, tak już mówiąc wprost, tak?
Tak, tak, dokładnie tak. Tam jest jeszcze oczywiście kwestia INF. I pocisków, bo Putin całościowo do tego podchodzi. Generalnie jego otoczenie również mówiło, że inny traktat nie był, więc o tym właśnie o nierozmieszczaniu pocisków pośredniego zasięgu. To jest kwestia tych Iskanderów, jakie one mają zasięg. Zresztą Rosjanie oszukiwali na tym, więc Amerykanie i tak mieli dość już tego reżimu.
Dobrze, kwestia atomowa, bo wielu ludzi zamiast oglądać tam Putina, to się skupiało na tym ludziach, którzy go słuchali. Rzeczywiście było to zdumiewające towarzystwo, mnóstwo smutnych panów, ale podobno ktoś zauważył, że jak zaczął mówić o atomie i możliwości eskalacji atomowej, to po prostu wszyscy tam zbladli, krew im odpłynęła z twarzy. To jest takie puste gadanie chyba, nie tylko. Czy myślisz, że jest zagrożenie?
Czy jest kilka rzeczy, które... Po pierwsze, społeczeństwo rosyjskie popiera wojnę. Coraz bardziej. No niestety.
Mimo tych strat, mimo tej rzeźni, nie?
Oczywiście. Putin oczywiście unikał mówienia o stratach, zwłaszcza liczebnych. Znaczy, zwłaszcza jeżeli chodzi o siłę żywą. Ale rosyjskie społeczeństwo popiera wojnę. Coraz bardziej. I to jest straszne. No, sam jestem tym zdziwiony. Więc zresztą wiesz, rewolucje w Rosji w stosunkach władzy wynikały tylko z powstania kontrelity, a nie z jakiegoś takiego istotnego pragnienia, że społeczeństwo chciało coś zmieniać. Nie? Tylko powstała kontrelita i zaczynała się rewolucja lutowa. Tak, kontrelita, typu minister obrony miał inne zdanie, nie? I tam wiesz, zaczął manipulować czymś. Więc to musi gdzieś się wydarzyć w Petersburgu albo w Moskwie, żeby coś się zmieniło. Natomiast wiesz, to jest tak, że no, Rosjanie, jeżeli chodzi o taktyczną broń jądrową, ostatnio rozmawiałem z takim brytyjskim specjalistą, właściwie 3 dni temu, mówił, że będziemy mieli ostrzeżenie, dlatego że w złym stanie technicznym jest taktyczna broń jądrowa rosyjska, plus nie jest blisko wojny na Ukrainie i będzie musiała być relokowana z magazynów i oni to zauważą. Po to, żeby te głowice zostały. Więc chodzi o to, że po pierwsze będzie musiała być transportowana i Anglosasi to zauważą. Oczywiście ja nie wiem, jak jest, mówię, polegam na tym człowieku, który to mówił, Brytyjczyku, który się zajmuje takimi sprawami i rzeczywiście ma track record, czy się zajmuje takimi sprawami konkretnie, tak. Ja się nie czuję jakimś wybitnym specjalistą od tego. Plus że są nie w najlepszym stanie technicznym, co może spowodować, że jakby chcieli użyć tej broni, to nie byliby pewni, że to się wydarzy, że reakcja łańcuchowa zajdzie na przykład.
Poczekaj, nie byliby pewni, gdzie to spadnie, bo jak spadło...
Nie, spadnie to wszystkie Iskandery w miarę są, wiesz, jednak celne. Poza tym przy akurat broni jądrowej tam 5 metrów różnicy, czy 12, czy 40 nawet nie robi dużej różnicy.
Oj, to prawda.
Ale, wiesz, nawet przy taktycznej oczywiście, ale... Co innego, prawda, trafić, rozumiesz, czy w przedszkole, czy w komendaturę wojskową, która jest 40 metrów obok, ale no, przy użyciu taktycznej broni jądrowej to nie ma znaczenia. Natomiast, wiesz, no jest tak, że będzie, natomiast no, to jest w ogóle długa rozmowa, bo cała kultura rosyjska strategiczna zakładałaby wówczas, żeby osiągnąć efekt izolacji pola walki, to musiało być counter value. Czyli musieliby użyć nie na wojska ukraińskie, bo Ukraińcy już zapowiedzieli, że nawet jak zostaną użyta broń jądrowa, oni walczą dalej, tylko przeciwko jakimś celom cywilnym, elektrowni atomowej, miastu, tak? Po to, żeby osiągnąć efekt izolacji pola walki, nie? Że dominują w stosowaniu przemocy Rosjan. I to jest oczywiście bardzo, bardzo trudna sprawa. I moim zdaniem tego się boją Amerykanie. I dlatego są skutecznie odstraszani od istotnej pomocy wojskowej. A ja uważam, że nie powinniśmy się bać tego, wiesz? Mamy, dlatego że skoro Ukraińcy chcą dalej walczyć, Rosjanie boją się z kolei wymiany strategicznej nuklearnej, gdyby zaatakowali państwo natowskie, a jeszcze nie są pewni co do jakości tych swoich głowic i przegrywają jeszcze wojnę konwencjonalną, uważam, że należy przywrócić taką natowską doktrynę elastycznego reagowania i eskalacji dominacyjnej. W trakcie zimnej wojny tak było. I mieć proaktywną, czyli to Zachód, Amerykanie, Ukraińcy nadają tempo zmiany eskalacji, a nie odwrotnie. Bo w tej chwili to Rosjanie robią. Bez tego ciężko wygrać wojnę. I ja uważam, to powinien być sygnał, który Biden powinien dać nam, że jesteśmy gotowi na to, tak? I to robimy. Nie? I Ukraińcom, i nam powiedzieć, i poprzez takie, a inne przekazanie broni, przez takie, a inne rzeczy, i rozstrzygnąć tę wojnę raz o dobrze, bo Rosjanie do tej pory nie zademonstrowali determinacji do tego, żeby że są gotowi łamać te kolejne, wiesz, progi eskalacyjne wobec państw natowskich. A Ukraińcy są gotowi wziąć to na klatę i chcą i tak wygrać. Społeczeństwo i tak chce wygrać od Skania Krymu, więc moim zdaniem nie będzie lepszych parametrów strategicznych dla Amerykanów, żeby naprawdę wyeskalować i wygrać wojnę z Rosją. Moim zdaniem jest to optymalna sytuacja dla Amerykanów i tym bardziej dla Polski. I to powinno być celem. Nie, mam nadzieję, że to jasno wyjaśniłem, dlaczego.
Wiesz co, no, miejmy nadzieję tak. Po pierwsze, że nigdy nie użyta zostanie ta broń, ale odsyłam Państwa do naszej poprzedniej rozmowy. Jest pewna różnica interesów Polski. Polska by chciała, żeby Rosja została na stałe wyeliminowana z koncertu mocarstw, a Amerykanie niekoniecznie, ale to o tym mówiliśmy poprzednio.
Ale jest, różnica polega też na tym, że wreszcie możemy to zrobić rękami Ukraińców i jeszcze mając tarczę amerykańską. Więc mamy idealny układ i należałoby dopiąć tego. I Amerykanie... mam rzadką okazję. Wydaje mi się, że Amerykanie niepotrzebnie boją się eskalacji.
Tak. No oni się boją atomu, ale też boją się tego, że jak Rosja się rozpadnie, to będzie tam bajzel, broń atomowa się wymknie spod kontroli. Mówiliśmy o tym podczas ostatniego odcinka, no a poza tym kiedyś może ta Rosja się przydać przeciwko Chinom. Zobaczymy, drodzy Państwo, co będzie, a ja mam już tylko jedno takie pytanie do Ciebie na koniec, bo jeszcze jest jeden element tej mowy. Rosja znowu i Putin, były KGBista, drodzy Państwo, przedstawił się w roli obrońcy zachodnich wartości przed zgniłym, obrzydliwym Zachodem. Po co ta, do kogo to jest skierowane? Po co ta cała?
Z punktu widzenia geostrategii to jest bez znaczenia, co jest takie prawne, żeby społeczeństwo, żeby kontrolować, żeby jakoś przekazać społeczeństwa, to jest bez znaczenia, bo jakieś absolutnie bzdury.
No ale wiesz, to Rosja jest krajem z potężnymi problemami, wiesz, alkoholizm, aborcja i takie olbrzymie ilości, a on się przedstawia, że jest ostoją, wiesz,
no to manipulacja.
Chrześcijaństwa.
No to wiadomo, no przecież a Gomułka się przedstawiał, że lubi, jest ascetyczny, skromny i nie lubi stosunków pozamałżeńskich. No taka prawda, tak, że taka była sztywna komuna, też nie lubi, prawda, jak ktoś ma kochanki. Tak, no takie pitolenie, no. To w ogóle nie jest istotne. Nie jest istotne, no.
No dobrze. Drodzy Państwo, zobaczymy. Może za rok, jak Biden przyjedzie, to usłyszymy jakieś konkrety. Może będzie trzecia wizyta w roku 2024. Trzymamy rękę na pulsie. Jacku, bardzo Ci dziękuję za udział w tym wydaniu specjalnym Historii Realnej.
Dziękuję.
Polecam Państwu nie tylko Strategy and Future, którego sam jestem czytelnikiem, ale również nową książkę Jacka Bartosiaka, Najlepsze miejsce na świecie. Można ją kupić w księgarniach internetowych, też u Jacka, ale również u nas na stronie internetowej historiarealna.pl. I jeszcze raz bardzo dziękuję naszemu gościowi.
Piękne dzięki.
A ja bardzo dziękuję Państwu, widzom Historii Realnej, za obejrzenie tego odcinka. Kciuk dla Was. Dzięki, że oglądacie nasze filmy, dzięki, że nas wspieracie na Patronite i na YouTubie. Wystarczy nacisnąć wesprzyj pod tym filmem. Wasze wsparcie jest super ważne, bo dzięki niemu możemy się skupić na tej robocie i Historia Realna po prostu może istnieć dzięki swoim widzom, więc tak działa YouTube. Zachęcam jeszcze raz do wspierania, a teraz kciuki dla naszych przyjaciół. Fundacja Zarys, która wysyła pomoc medyczną na Ukrainę całymi ciężarówkami. Biblioteka cyfrowa Legimi, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. KFD, polski producent żywności funkcjonalnej i suplementów diety. Pozdrawiamy Was. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Wszystkie informacje o super rabatach dla widzów Historii Realnej znajdziecie Państwo w odpisie pod tym filmem. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.